Dzisiaj będzie nie tylko dla Polski, ale też dla Europy strategia. Naszym gościem Kacper Kita, publicysta, analityk związany z portalem Nowy Ład i autor książek, książki Meloni. Jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich słuchaczy.
Nie tylko Giorgi Meloni o włoskiej scenie politycznej powiemy, to raczej będzie tło do współczesnych wydarzeń, bo Giorgia Meloni została premierem kraju, który zmaga się z masową imigracją, ale ostatnie dni to jest moment, kiedy ten kryzys jest jeszcze silniejszy. W zasadzie to spójrzmy na Włochy na początek. Czy Włochy Giorgi Meloni mają strategię migracyjną, strategię powstrzymywania migracji?
Włochy Meloni od początku miały zająć się, czy Meloni władza od początku miała zająć się w znacznej mierze właśnie kwestiami migracyjnymi, w znacznej mierze ze względu na nie, w istotnej mierze ze względu na nie zdobyła poparcie i została premierem i w znacznej mierze to właśnie na tym polu oczekiwane są od niej działania ze strony wyborców włoskich, wyborców zwłaszcza włoskiej prawicy. No i Meloni przez lata w opozycji mówiła przede wszystkim o blocco navale, czyli tak zwanej blokadzie morskiej. Jak widzimy w praktyce, nie zdecydowała się na razie na pójście tak ostro, ponieważ też w teorii ten program nigdy nie był do końca jasno zdefiniowany. To znaczy w teorii chodzi, jak na przykład poczytamy sobie program Braci Włochów, no to chodziło o to, żeby żeby powstała militarna misja europejska, która w porozumieniu z władzami Libii, Tunezji i innych państw Afryki Północnej będzie blokować migrantów na łodziach, żeby nie przypływali do Europy. No i mamy tutaj od razu dwa elementy, które mogą zaszwankować, czyli po pierwsze europejska, po drugie w zgodzie z władzami tych państw. Dlaczego w zgodzie z władzami tych państw? No, dlatego, że Meloni i jej środowisko uważali, że nie da się tego zrobić, że wbrew politykom w Afryce Północnej można by próbować, ale tak naprawdę oznaczałoby to trochę balansowanie na krawędzi wojny, tak? No, wpływanie na ich terytorium i podejmowanie tam działań siłowych, czy na przykład zmuszanie tych migrantów, żeby przypływali z powrotem na wybrzeże libijskie czy tunezyjskie. Stąd podstawowym pomysłem po dojściu do władzy było wynegocjowanie z politykami w Afryce Północnej porozumienia, na zasadzie którego oni jakby zajmowaliby się tą, mówiąc wprost, brudną robotą, czyli zatrzymywaniem siłowym tych imigrantów na lądzie, dostaliby również środki na straż przybrzeżną i podobne jednostki, służby, które miałyby te walczyć z przemytnikami i z tymi łodziami, no właśnie w zamian za wsparcie finansowe i polityczne. No i Meloni mówiła o tym, i mówi o tym również teraz, że te wszystkie kwestie demokracji, praw człowieka i tak dalej, tego jak realnie na przykład wyglądają rządy w Libii czy w Tunezji, są drugorzędne wobec właśnie stabilności politycznej i blokowania imigrantów. A dlaczego europejska? Dlatego, że z drugiej strony Meloni po pierwsze obawia się tego, że jeżeli na własną rękę podjęłaby tak kontrowersyjne działania jak blokowanie tych łodzi siłami wojskowymi, no co w oczywisty sposób prowadziłoby do śmierci dużej liczby ludzi, bo oni przecież stawialiby opór, tak? Oni nie chcą być zatrzymani, a mogliby też być uzbrojeni przecież przez przemytników, no to wtedy będzie to idealna okazja do tego, żeby zrobić z nią to, co zrobiono dwukrotnie z Berlusconi w 1995 i 2011 roku, czyli prezydent, który wywodzi się z centrolewicy, Sergio Mattarella, mamy Francję, Niemcy, mamy Unię Europejską, mamy instytucje międzynarodowe, które chętnie by się jej wtedy pozbyły jako właśnie tej krwawej faszystki, której trzeba się natychmiast pozbyć. Wobec czego od początku jej polityka była nastawiona na to karkołomne nieco zadanie, żeby przekonać przynajmniej część europejskiego establishmentu do pragmatycznego podejścia i do zaangażowania się w blokowanie imigracji, najlepiej poprzez właśnie dogadywanie się z tymi przywódcami w Afryce Północnej. Tylko jak na razie nie udało się doprowadzić do takiej umowy, która byłaby realizowana. Zostały papiery teoretycznie podpisane, a w praktyce przelew nie dotarł, prawda, do Kaisa Saida, czyli do prezydenta Tunezji, a wobec tego widzimy też jego reakcję, że od razu tych migrantów popłynęło więcej, jak przelew nie dotarł, bo po prostu tych, których blokował, przestał blokować. A dużej części tak naprawdę nigdy skutecznie nie zaczął blokować.
To jest ta prosta polityka, miał być przelew, nie było przelewu, to są migranci. Rzeczywiście mechanizm prosty jak budowa cepa. Zastanawiam się, no bo Włochy, powiedział pan redaktor, że to już jest kwestia Berlusconiego i wcześniej od lat 90. w zasadzie ten szlak migracyjny tworzył kłopoty. W latach 90. 2000. nieraz była sytuacja, że Francja blokowała grupy migrantów na granicy z Włochami. Teraz sytuacja staje się już paląca, a do tego jeszcze sytuacja polityczna i społeczna, i nastroje w Europie się zmieniły w sposób wyraźny. Już nikt specjalnie, nikt poważny, niekontrolowanej imigracji nie wspiera. Czym się różni? Czy w ogóle można powiedzieć, że Unia Europejska, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen ma strategię? A jeżeli tak, to czym ona się różni od tej strategii, którą proponuje Giorgia Meloni?
Wydaje mi się, że przez lata strategią Unii Europejskiej i dominujących w niej sił było po prostu milczące założenie, a też nawet nie milczące, że po prostu ci ludzie, którzy przypływają, niech przypływają, będziemy ich relokować, będziemy ich w jakiś sposób starać się zintegrować. Po części jest to tania siła robocza dla wielkiego kapitału międzynarodowego. Po części jest to również wynik presji ideologicznej ze strony tej antynarodowej części lewicy, która po prostu imigrację pozaeuropejską traktuje jako środek do rozbijania europejskich społeczeństw, europejskich narodów. Widzimy tylko, że ta taka strategia bycia miłym dla tych ludzi, którzy przypływają, dawanie im później socjalu i tak dalej, i liczenie, że oni z czasem staną się, bo to jest ostatecznie, prawda, myślę, ta strategia, która była przezatalizowana. Nadziei, że ci imigranci poprzez inżynierię społeczną, poprzez media zachodnie, poprzez presję szkolną i tak dalej, tak naprawdę staną się nieodróżnialnymi od dużej części Europy Zachodniej, takimi wykorzenionymi jednostkami o poglądach liberalno-lewicowych, którzy no, będą mieli ciemniejszą skórę, ale ten islam to porzucą. Nie będą się przejmowali tymi różnymi głupotami, które wierzyli ich przodkowie i będą po prostu takimi fajnymi Europejczykami, będzie tania siła robocza i będzie tutaj, prawda, Europa się konstruktywnie rozwijać. Tylko no w praktyce to tak nie działa. W praktyce to niestety tak nie działa. Nie da się wprowadzić wielu milionów ludzi na jedno terytorium i liczyć, że te dwie grupy ludzi, którzy nie mają ze sobą prawie nic wspólnego, będą żyć w pokoju, zgodzie, harmonii, wzajemnym szczęściu. I w tym momencie fundamentalne pytania są dwa. Znaczy, na ile da się przekonać jakąś część europejskiego establishmentu do działań bardziej racjonalnych, uwzględniających przede wszystkim przepaść demograficzną. Uświadommy to sobie. Od 50 roku do dzisiaj, w ciągu życia jednego człowieka, 73 lat, różnica jakby w stosunku ludności Afryki do Europy zmieniła się pięciokrotnie, tak? W 50 roku Europa miała 2,5 razy więcej mieszkańców niż Afryka, dzisiaj Afryka ma 2 razy więcej mieszkańców niż Europa, zaokrąglając. I ta fundamentalna różnica wobec tego, że Europa jest oczywiście bogatsza od Afryki, oznacza, że mnóstwo ludzi, dużo więcej niż mamy w Europie, chce się dostać do Europy, chciałoby się dostać do Europy, chciałoby tutaj po prostu się osiedlić, chciałby tutaj żyć na wyższym poziomie, będzie wyobrażają sobie, że tutaj, prawda, będą żyli na wyższym poziomie i będzie fajnie. Więc pierwsze pytanie, na ile jesteśmy w stanie przekonać część europejskiego establishmentu? Również tutaj ma znaczenie oczywiście to, że za kilka miesięcy będzie wybór nowej Komisji Europejskiej i będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I w tym układzie też na przykład von der Leyen zabiegał względy Meloni, a z drugiej strony, chociaż od drugiej strony jest cały czas pod presją tej bardziej lewicowej części establishmentu, która absolutnie nie chce się dogadywać, z drugiej strony mamy pytanie o społeczeństwo, tak? Czy na przykład społeczeństwo włoskie realnie zaakceptowałoby, gdyby doszło do śmierci kilku tysięcy ludzi, żeby zablokować łodzie? No nie wiemy tego, bo jeszcze żaden rząd się nigdy nie odważył na tak ostre działania. I Meloni też się na razie nie odważyła i pytanie, czy na jakimś etapie nie będzie musiała się odważyć, jeżeli te próby, dogadania się z jednej strony z europejskimi innymi państwami, z drugiej strony z przywódcami w Afryce Północnej, którzy też, prawda, mogą to traktować jako takie negocjowanie w górę w nieskończoność, bo zawsze fajnie jest dostać jeszcze wyższy przelew, prawda? Czy realnie do czegoś doprowadzi? No trzecia sprawa to jest to, czy uda się stworzyć system deportacji, ponieważ ci nielegalni imigranci, którzy już tu są, po prostu coś trzeba z nimi zrobić, tak? Meloni deklarowała bardzo, bardzo ostro w swoim przemówieniu kilka dni temu, że wy wszyscy nie łudźcie się, nie traficie do Europy, będziecie trzymani w obozach, a potem będziecie deportowani. Rzeczywiście Włochy mają system obozów, w których tych ludzi trzymają, tylko ten system obozów już doszedł tak naprawdę do swojego limitu. Ona chce budować nowe obozy, co z drugiej strony tak naprawdę w dłuższej perspektywie kluczowe jest, żeby po prostu znaleźć kogoś w Afryce, kto będzie chciał oczywiście też za pieniądze. Na przykład mówiło się tutaj o Rwandzie, z Rwandą rozmawiają również Brytyjczycy, czy kto będzie chciał po prostu tych ludzi przyjmować. Włochy mają podpisane umowy na razie z dwoma krajami afrykańskimi, ale tylko na ich własnych obywateli, żeby ich przyjmować z powrotem, a duża część po prostu nie chce z powrotem tych ludzi. I to też jest problem.
To jeszcze pytanie, jak Giorgia Meloni, jak Włochy sobie wyobrażają tą deportację, dlaczego to nie idzie szybciej? Może no, Polska ma oczywiście łatwiej, to nie jest granica morska, tylko lądowa, to ta różnica no, implikuje wiele innych działań i możliwości, chociażby pushbacków, no ale szybkie odsyłanie, dlaczego to się nie dzieje, jakie to są kłopoty, że po prostu te osoby wsadzać na łodzie i je wysadzać na brzegu afrykańskim, to jest trudne politycznie, technicznie. Jak to wygląda?
No to by oznaczało działanie wbrew tym państwom Afryki Północnej, które nie chcą tych ludzi na swoim brzegu, prawda? No byłoby to naruszenie ich terytorium, więc byłoby to poniekąd działanie wysoce nieprzyjazne, które wręcz mogłoby być traktowane jako agresja, prawda? Że tutaj tutaj w drugą stronę, prawda? Europejskie, nie wiem, marynarka wojenna tych ludzi wysadza z powrotem na brzegu państwa, które ich nie chce, bo też pamiętajmy o tych różnicach wewnętrznych. Na przykład prezydent Tunezji Said, o którego tutaj się dużo rozbija, który tego swojego przelewu nie dostał, on bardzo nie chce mieć dużo czarnych w swoim kraju. On o tym mówił w taki bardzo wprost rasowy sposób, że on nie chce mieć kraju z czarnymi.
Arabowie czy Berberowie mają swoje pojęcie, także rasowe, bynajmniej nie uważają się za jakąś wspólnotę, nawet z muzułmańskimi ludami subsaharyjskimi.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj też rozwiązujemy tego problemu. Po prostu trzeba znaleźć kogoś, tak jak trochę Australia jest pewnym przykładem, tak, że po prostu na wyspach, już bardzo odległym na oceanie spokojnym, znaleziono wyspy, na których po prostu ci ludzie byli wysłani. Tylko trzeba by znaleźć miejsce, w których ktoś chciałby tych ludzi trzymać do czasu, do którego oni sami nie wyjadą gdzieś do Afryki. No tylko to jest problem, bo po prostu nikt tych ludzi nie chce. Meloni jeździła kilkukrotnie do Afryki, próbowała szukać, no właśnie ta Rwanda tutaj jest pewnym państwem, z tym toczą się te rozmowy również przez rząd brytyjski. No i fundamentalne pytanie brzmi, czy znajdzie się ktoś taki, czy uda się stworzyć sprawny system deportacji, bo to jest tak, ale z punktu widzenia Meloni, z punktu widzenia Włoch, ale również z punktu widzenia Europy, fundamentalne pytanie, tak? No bo bez tego nie będziemy w stanie, dopóki nielegalni imigranci nie dostaną sygnału, że realnie Europejczycy coś robią, żeby ich odsyłać, a nie jest tak, że wszyscy chętnie jak przypływają, to w dłuższej perspektywie miękniemy i ich tutaj osiedlamy, no to po prostu ta fala będzie napierać. No i to jest pytanie, czy uda się w perspektywie kilku lat coś takiego wypracować.
A jak sobie Giorgia Meloni w ogóle radzi? Książka gdzieś tam, która jest w tle tej naszej rozmowy, oczywiście te bieżące wydarzenia to rzucają się na plan pierwszy. Na ile jest tak, że jej cała droga polityczna ją przygotowała na ten kryzys, być może no na to, żeby być politykiem, być premierem w czasie największego czy głównego kryzysu, który będzie przez pierwszą połowę tego stulecia istotnym, najważniejszym dla całego, nie tylko dla Włoch, ale dla całego starego kontynentu?
To też jest bardzo ważne pytanie, czy ona jest naturalnie przygotowana. Na pewno starała się na to przygotowywać, tylko też pamiętajmy, że jej środowisko polityczne, tak naprawdę ich poparcie wzrosło bardzo szybko, tak? Oni w 2018 roku jeszcze mieli poparcie rzędu 4%. Ich poparcie wzrosło sześciokrotnie w ciągu jednej kadencji. Ja tutaj opisuję w książce jakby całą drogę Meloni, która no jest przede wszystkim politykiem dość młodym, ma 46 lat.
I chce 30... być tym premierem długo chyba, przynajmniej tak to
tak,
jest...
dokładnie. Docelowo chcę przeprowadzić zmianę systemu na prezydencki, co też jest hasłem podnoszonym od lat przez jej środowisko, usuwając ten bezpiecznik demoliberalny, który prezydenta, który nadzoruje rządy i ma w praktyce może mieć sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o ich formowanie, czyli po prostu wprowadzić prezydent wybieranego w wyborach powszechnych, który ma stabilną, pięcioletnią władzę, tak jak to jest we Francji. Ten model francuski, zresztą Meloni zna francuski, zna tę kulturę, jest czymś, co bracia Włosi postulowali i teraz też już u władzy została powołana taka komisja dyskusji na temat reformy instytucjonalnej w parlamencie włoskim. No i na jakimś etapie Meloni może starać się zrobić referendum w tej sprawie, ponieważ można zmienić konstytucję przez referendum we Włoszech, tylko no, musiałaby dobrze dobrać moment, żeby mieć 50,1% poparcia za tym, co nie jest oczywiste, ponieważ zazwyczaj w takich referendach wszyscy huzia na juzia przeciwko najsilniejszemu, tak jak to było w przypadku Renziego w 2016 roku, czy de Gaulle'a w 1969. I tutaj, prawda, interes państwa schodzi na plan dalszy, ponieważ wiadomo, że chodzi o to, żeby dowalić temu politykowi, który ma szansę nie tylko dalej rządzić, ale wręcz swoją władzę wzmocnić. Jeśli chodzi ogólnie o jej rządy, no to na razie Meloni ewidentnie wybrała taką drogę kunktatorsko-pragmatyczną, czyli starała się właśnie, tak jak w przypadku imigracji, nie otwierać zbyt wielu pól konfliktu, również dlatego, żeby się zalegitymizować jako właśnie ktoś, kto nie jest, wbrew tym obawom i wbrew narracji mediów liberalno-lewicowych, nie jest, prawda, tą skrajną postfaszystką, czy osobą niebezpieczną, która nie ma doświadczenia, bo wcześniej była tylko ministrem do spraw młodzieży, chociaż była wiele lat posłem, ale wcześniej sprawowała ważnej funkcji wykonawczej, tylko właśnie pokazać, że ona jest w stanie spokojnie rządzić, że nie ma żadnej katastrofy gospodarczej, że jest w stanie jakieś takie istotne rzeczy, które przeprowadza oprócz tych kwestii migracyjnych, które jest tutaj zaangażowana, to są reforma sądownictwa, która ma... Wprowadza się w znacznej mierze do tego, żeby skracać czas postępowania poprzez cyfryzację i zmniejszanie liczby obciążeń administracyjnych, formalności w sądach, no i również upraszczanie i obniżanie części podatków przy jednoczesnej likwidacji dochodu obywatelskiego, który wprowadził Ruch Pięciu Gwiazd, czyli gwarantowanej pensji, która od tego momentu będzie tylko dla osób, które są starsze lub trwale nie mogą znaleźć pracy, mimo że jej potrzebują, ewentualnie są niepełnosprawne. Więc tak naprawdę no, z jakichś takich bardziej prawicowych postulatów, to mieliśmy dwa symboliczne, czyli nakazanie samorządom, żeby nie rejestrowały dzieciom rodziców tej samej płci, nie wpisywały do dokumentów, tylko wpisywały konsekwentnie matka, ojciec i druga rzecz to jest rozszerzenie zakazu surrogacji, czyli tak naprawdę kupowania sobie urodzonego przez surogatkę dziecka również za granicę. Już wcześniej było to przestępstwo we Włoszech, ale teraz również wyjazd za granicę, żeby takiej surogacji dokonać, co często było celem właśnie tak zwanych par jednopłciowych. Zostało to wprowadzone jako przestępstwo. Widać, że Meloni, tak jak pan słusznie powiedział, stara się cementować swoją władzę, stara się na przykład stopniowo, w taki dość miękki, ostrożny sposób, ale na przykład przejmować media publiczne, wymieniać tam kierownictwo, wymieniać dziennikarzy, zgodnie z tą narracją, która zawsze była w jej środowisku, czyli że władza polityczna musi się łączyć, żeby była trwała, musi się łączyć z budową kontrhegemonii, co rodzaje się takiej przeciwwładzy kulturowej, tym, że też oczywiście trzeba pamiętać, że w tym środowisku i w rządzie, który też jest rządem koalicyjnym, mamy bardzo różnych ludzi. Tam mamy zarówno ludzi takich ze środowisk, no rzeczywiście historycznie patrząc, wywodzących się jeszcze z ruchów postfaszystowskich, tak jak sama Meloni, chociaż ona w przeciwieństwie do wielu nie ma sama korzeni, to znaczy jej rodzina nie miała związku z faszyzmem, no ale ona sama w młodości, no to prawda, jak była nastolatką, no to razem ze znajomymi ze swojej frakcji w ruinach w Rzymie siedzieli sobie, czekali na zachód słońca, czytali Ewolę, czytali Che Guevarę, czytali różnych, prawda, rewolucjonistów przeciwko współczesnemu światu, a później ta droga już w świat poważnej polityki szła powoli.
I potem jak budowała partię i cały ten jej droga i pewna ewolucja ideowa osoby, która stwierdziła, że będzie politykiem w wieku lat nastolęckich, 15, tak. 16 lat, kiedy się zapisała, była nastolatką i zamiast robić różne rzeczy, które nastolatki najczęściej robią, to ona postanowiła być politykiem i tym politykiem była konsekwentnie do dziś i zamierza pewnie jeszcze trochę pobyć. To historia ideowa, polityczna Giorgi Meloni w książce o tytule Meloni. Kacprakity jest spisane i warto po to sięgnąć, żeby bliżej zrozumieć specyfikę w ogóle włoskiej sceny politycznej i jak wybór Meloni na premiera jest nie tylko to, że jest pierwszą kobietą, ale też, że jest osobą z takiego środowiska, jest rewolucyjne dla systemu włoskiego, dla systemu politycznego. To teraz trochę o relacjach polsko-włoskich porozmawiajmy. Wiele osób, zwłaszcza z aktualnej partii rządzącej, liczyło, że dojście Meloni do władzy to będzie jakaś bardzo wyraźna zmiana, wręcz gigantyczna zmiana w relacjach między Warszawą a Rzymem. Tak się trochę nie stało. Establishment europejski, chociażby z Manfredem Weberem, stara się jakoś do Meloni zbliżyć. Ten sojusz między PiS-em a braćmi Włochami przetrwał te pierwsze miesiące, pierwszy okres rządów Meloni, to realne zderzenie z machiną europejską, czy nie wytrzymał?
Nie, no myślę, że wytrzymał. No jednak Meloni aż dwukrotnie w ciągu tego roku rządów przyjechała do Warszawy i za drugim razem nawet deklarowała wprost, że chce, żeby PiS wygrał wybory. To jest całkiem zabawne o tyle, że jednego dnia Meloni i Manfred Weber, ten słynny, się spotykają i oni mają bardzo dobre relacje. Drugiego dnia Weber deklaruje, że trzeba zrobić wszystko, żeby PiS przegrał wybory, że tutaj, prawda, tylko prawda, demokratyczna opozycja, platforma i tak dalej. A trzeciego dnia ta sama Meloni mówi, że właśnie naszym celem, naszym interesem jest, żeby PiS dalej rządził, prawda? No ale tak często bywa w polityce. Ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, Włosi są bardzo pragmatyczni, znaczy oni będą zawsze rozmawiać z tym, kto. Znaczy wiadomo, że PiS jest bliższy im, w sensie obecnemu rządowi, niż byłaby Platforma.
No jest ten słynny przykład, kiedy proponowano Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby zerwał z Meloni, zerwał z braćmi Włochami i zbliżył się z Ligą. On tego nie zrobił. To takie gesty, takie decyzje mają wpływ? Czy Meloni
jest mają bardzo duży.
Czy jest taki pragmatyzm, że to tylko jeden gest z historii, a jeżeli będzie korzystnie PiS porzucić, to się to łatwo zrobi? Jak to wygląda?
Myślę, że w tym kontekście trzeba pamiętać, że też wszystkie działania, z punktu widzenia Meloni wygląda źle. Ona ma mandat na 5 lat, do 27 roku. I w najbliższych miesiącach się rozstrzygnie, czy ona z tym swoim mandatem do 27 roku, który oczywiście po drodze mógłby się z iluś względów przerwać, ale ona domyślnie chce go wypełnić, ma do tego całkiem spore szanse, jaka będzie władza w Polsce i w Hiszpanii. Ponieważ w wypadku z jej punktu widzenia optymalnego scenariusza będzie miała w trzecim, czwartym i piątym państwie Unii Europejskiej.
Pod względem ludności, czyli odpowiednio Włochy, tak. Hiszpania, Polska.
Tak, mogłaby mieć rząd, w ramach który jest w miarę bliski politycznie i jest, powiedzmy, na prawo od tej średniej europejskiej, przy wszystkich specyfikach każdego z tych krajów, wszystkich zastrzeżeniach. A scenariusz z drugiej strony najbardziej pesymistyczny z jej punktu widzenia to jest taki, że i PiS traci władzę i lewica utrzymuje władzę w Hiszpanii. Wtedy ona zostaje tak naprawdę sama z dużych państw z takim rządem, bo potem kolejny no to jest Szwecja i Finlandia, no ale tamte rządy są bardzo mocno koalicyjne. Mamy jeszcze oczywiście Węgry, no ale bycie tym drugim obok Węgier to nie jest fajna perspektywa. Z punktu widzenia, dlatego Meloni po prostu ewidentnie jakby podtrzymuje te dobre relacje tutaj, ale z drugiej strony też czeka, co się wydarzy, tak? Ponieważ trzecia rzecz, która się rozstrzygnie po tym, kto będzie miał władzę w Polsce i w Hiszpanii w najbliższych miesiącach, to będzie Parlament Europejski w czerwcu. I z punktu widzenia Włochów, i stąd też te relacje z Weberem, jakby ich optymalny wynik na koniec to jest doprowadzenie do tego, żeby była większość w Parlamencie Europejskim taka analogiczna do tej we Włoszech, czyli koalicja trzech partii, które są w trzech różnych grupach. Liga, Tożsamość i Demokracja wspólnie z Le Pen i AfD. Przepraszam. EKR wspólnie z PiS-em, Voxem i tak dalej. I trzecia to jest Forza Italia, świętej pamięci Berlusconiego, która jest VPP Europejskiej Partii Ludowej. I Weber jest, jak wiemy, przywódcą Europejskiej Partii Ludowej. I Meloni uważa, że jest to jakby jedyna realna większość, której jej środowisko mogłoby podmiotowo partycypować. Stąd dąży do tego, żeby te relacje z Weberem budować, a też Włosi są traktowani po prostu poważniej niż Polacy ze względu na wielkość państwa i jego znaczenie, niestety, wobec czego takie rozmowy się toczą. Natomiast z drugiej strony, oczywiście dla Webera optymalne byłoby, żeby po prostu rozbić EKR, rozbić prawicę i doprowadzić do tego, żeby Meloni wyciągnąć stamtąd. I oczywiście on liczy na to, że prawica przegra w Hiszpanii, że PiS przegra i władzę przejmie Platforma i wtedy będzie mógł powiedzieć Meloni, zobacz, zostałaś sama z Orbanem, może jednak byś przyszła do tego EPP, bo po co z tymi przegrywami siedzieć. Ale z jej perspektywy ona liczy na to, że w przyszłym Parlamencie Europejskim, no przy formowaniu kolejnej Komisji Europejskiej, ona będzie ze względu na to, że poparcie dla jej grupy, pani Najmierzona jest przewodniczącą EKR-u już drugą kadencję, jak również dla Tożsamości i Demokracji, która jest jej koalicjant Salvini, wzrośnie, EPP będzie miało na tyle, żeby mieć troszkę ponad większość i wtedy oni, jeżeli nie będą chcieli kolejną kadencję rządzić wprost tylko z lewicą i mieć przeciwko sobie opozycji prawicą, tylko będą mieli chociaż trochę się tak zrebrandować, że oni nie są aż tacy, bo pamiętajmy, że w Polsce tego nie ma, bo w Polsce Platforma przesuwa się na lewo, ale jak patrzymy na centroprawicę EPP we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii,
Manfred
we Włoszech.
No Manfred Weber u nas jest inaczej odbierany, ale w Europie Zachodniej to jest ten polityk, który chce przyciągnąć EPP z powrotem na prawo, nie wiem, czy z powrotem, ale w ogóle przyciągnąć na prawo, co też może jest konwencją, gdzie jego jest pochodny jego walki z PiS-em, ale to inna historia.
No Manfred Weber, pamiętajmy, doprowadził do tego, że kilka miesięcy temu praktycznie wszyscy posłowie EPP, włącznie z Radosławem Sikorskim, Ewą Kopacz i tak dalej, tylko Janina Ochojska się z tego wyłamała, głosowali przeciwko europejskiemu, promowanemu przez Komisję Europejską, europejskiemu planowi tak zwanej odbudowy przyrody, który w praktyce prowadził do tego, żeby duża część terenów rolniczych była przymusowo zalesiana, była odbierana rolnikom. Tutaj fosfat, tak oczywiście nieformalne, bo takiej koalicji oczywiście nie będzie na papierze. Też w Parlamencie Europejskim takiej koalicji praktycznie nie ma, prawda? Doprowadziło do tego, że wszystkie te partie AfD, Le Pen i tak dalej, EKR, całe Meloni, PiS, Vox i również prawie całe EPP głosowało przeciwko temu planowi, co prawda minimalnie przegrali, ponieważ w tej kadencji takiej większości nie ma, ale przegrali tylko o kilkanaście głosów. Jeszcze tam oczywiście Orban był po tej stronie. I teoretycznie można sobie wyobrazić, że w tego typu głosowaniach mogłaby powstawać taka oczywiście ad hoc większość i stopniowo normalizowałaby się tak jak, bo to jest jakby powtarzanie na poziomie europejskim tego, co przeszło środowisko Meloni we Włoszech. Czyli, że oni stopniowo zaczęli być traktowani jako partia, z którą można wspólnie głosować i można współpracować. I ona chce to powtórzyć na poziomie europejskim, a z naszej perspektywy ważne jest to, żeby ona chciała to robić nie jako część establishmentu i pojedyncza partia, tylko jako część szerszego bloku prawicy zachodniej, żeby ona widziała perspektywy dla tej szerszej prawicy zachodniej. No i oczywiście to też ma znaczenie przy formowaniu nowej Komisji Europejskiej. Dlatego Ursula von der Leyen, jak Meloni powiedziała, wyzwają, żeby przyjechała na Lampedusę, przyjechała natychmiast, ponieważ ona chce mieć perspektywę dostania drugiej kadencji w Unii Europejskiej. Ewentualnie, jeżeli chciałaby iść do NATO, no to tam też głos państw taki jak Włochy będzie się liczył. I wobec tego ona te dobre relacje chce utrzymywać. I pamiętajmy, że z perspektywy Meloni właśnie Komisja Europejska, która będzie jej bardziej przychylna, na której formowanie ona będzie miała większy wpływ. Im większy ma ten wpływ, tym mniejsza szansa, że ta Komisja Europejska, im więcej ona będzie w stanie swoich ludzi w tej instytucji europejskiej wprowadzić w ramach tych różnych układów, tym mniejsza szansa, że na jakimś etapie instytucje europejskie podejmą próbę jej obalenia. A to jest dla niej oczywiście kluczowe.
To już na koniec pytanie o do tej migracji wróćmy. Na ile jest tak, że migracja jednak będzie jakoś kruszyć albo w ogóle złamie sojusz Warszawy i Rzymu. No Rzym jest zainteresowany w tym, Włosi są w tym zainteresowani, Giorgia Meloni, żeby rozsyłać także tych imigrantów po Europie, tylko ich odsyłać. No rząd w Warszawie ma zupełnie przeciwną perspektywę.
Tak, tak. No Meloni w swojej retoryce oczywiście mówi o tym, że nie jest rozwiązaniem długofalowym relokacja, tylko trzeba tę imigrację zatrzymać, ale w praktyce oczywiste jest, że jeżeli znalazłaby, tak mówiąc wprost, frajera, który by chociaż trochę tych imigrantów od niej wziął, to go bardzo chętnie się na to zgodzi, prawda? No to jest oczywiste, że ona po prostu chce się tych ludzi pozbyć. I tutaj ten program relokacji jest z jej punktu widzenia korzystny, ponieważ ona dostaje albo ktoś tych ludzi zabiera, albo ktoś daje jej pieniądze, prawda? Więc no, to obie opcje no, nie są... No, no, druga opcja też nie jest aż taka zwana, bo chociaż jakieś pieniążki dodatkowe dostanie. Też spoko. I to oczywiście wpływa negatywnie na relacje, ponieważ krótkoterminowo tutaj interes narodowy Polski i Włoch jest rozbieżny. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że długofalowo nasz interes jest zbieżny, czyli długofalowo kluczowe jest to, żeby zatrzymać imigrację z Afryki przez Morze Śródziemne. No i na razie tymi różnicami trzeba w jakiś cywilizowany sposób zarządzać i po prostu mówić jej jasno, że nie chcemy tej relokacji, sorry, ale możemy ci na przykład pomagać w tym, żeby blokować Morze Śródziemne. Jak Meloni na przykład mówiła o tym, że trzeba zrobić europejską misję wojskową potencjalnie do tego, żeby tych migrantów blokować, znów ona chce mieć, ona nie chce tego robić sama, to jest trochę tak jak zawsze, jak robimy coś kontrowersyjnego, chce mieć współsprawcę, żeby nie być, że ona sama tutaj robi, tutaj potencjalnie będzie do tych ludzi strzelać czy ich blokować. Nie, ona chce, żeby zrobił to ktoś jeszcze, najlepiej jakby to zrobiła Francja albo Niemcy, bo wtedy będzie powiedziała, tego nie robię sama, ja to robię wspólnie z nimi, prawda? To jest nasza wspólna odpowiedzialność, nasza wspólna decyzja. No ale oczywiście wsparcie innych państw też potencjalnie oczywiście też nie za darmo, ale można, no jest czymś, no po prostu ten kanał też musimy udrożnić, ponieważ to będzie również dla nas niekorzystne, jeżeli przez Morze Śródziemne ludzie do Europy na taką skalę przy takiej presji demograficznej nacierać.
I o tym mówił Kacper Kit, autor książki o Giorgii Meloni. I tak w strategii dla Polski, o strategii dla Polski, dla Włoch i dla Europy rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.